Ładne kwiaty.
Dzisiaj Katarzyna Bellingham jesteśmy. Sprawa jest bardzo trudna, bo Kasia zajęta oprowadzaniem wycieczki. To ja cicho sza, tylko zapytam o najtrudniejsze pytanie, które do tej pory padło.
Dzień dobry. Nie ma trudnych pytań. Wszystkie są fajne i ciekawe i nietrudne. Ale są takie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Na przykład, co zrobić z nornicą albo z ślimakiem. Ale zazwyczaj to są te pytania, które ja zadaję.
Co zrobisz? Nic nie zrobisz, tak?
No, niewiele.
W takim razie. To ty oprowadzaj wycieczkę. Do rozmów z Kasią Bellingham jeszcze wrócimy. A ja, proszę Państwa, idę do Radka, żeby porozmawiać o kwiatach. Bo lipiec, no kojarzy mi się kwietnie. Nie wiosna, nie jesień późna czy wcześniejsza. Ale właśnie taki środek lata, gdy jechałem tu do Was. Przede wszystkim cześć, dzień dobry.
Cześć, witam serdecznie.
Wiesz co, to przepiękne łany zbóż oglądałem, a na tych łanach chabry cudowne. I to wyglądało, jak mówią młodzi ludzie, epicko, proszę Pana.
Tak. No, chabry, te buławatki już w sumie trochę przekwitają. Mamy teraz chabra łąkowego, takiego bardziej fioletowego. Też przepiękny, taki rodzimy nasz gatunek, rosnący właśnie na skrajach pól.
A Radek Berendt, proszę Państwa, to jest wielki, ogromny specjalista od kwiatów na stronach Kasi Bellingham. Ostatnio można obserwować jego dla mnie zachwycające bukiety.
No tak, tak. Można oglądać. No staram się być, że tak powiem, jakby dobrze poinformowany, jeżeli chodzi o kwiaty. No jestem tutaj głównym ogrodnikiem, więc jakby jedną z domen jest układanie kwiatów kompozycji w wazonie. Oczywiście jak Kasia potrzebuje bukiet na jakąś okoliczność, to też oczywiście robię z wielką przyjemnością. Lubię to po prostu robić. Sprawia mi to ogromną właśnie przyjemność, nawet jeżeli jestem bardzo zmęczony. To przynoszę sobie kwiaty.
I to jest dla mnie zadziwiające, bo ja potrafię przynieść swojej lubej kwiaty, nawet z giełdy takie, wiesz, tulipany na przykład, tak? Kupowane w dużych ilościach, w takiej ładnej wiązce. A ona potem układa, nie ja. I ona czerpie z tego przyjemność, a nie ja.
No, na przykład...
I tak jest z innymi również kwiatami.
Tak. Powiem nawet, że w Anglii był taki czas, gdzie kupowano kwiaty nieułożone. I pani domu, wręczano pani domu i ona układała te kwiaty później w wazonie. Myślę, że to jest w ogóle mega super przyjemność, bo to jest taki moment tu i teraz i to jest też taki moment, w którym możemy się trochę zatrzymać, bo jednak kwiaty potrzebują jakiejś opieki, pomimo tego, że można je po prostu wrzucić do wazonu, ale jeżeli chcemy się nimi cieszyć dłużej, to warto po prostu zadbać o jakąś tam, zachować pewne kroki, które pozwolą nam na utrzymanie tych kwiatów dłużej w wazonie.
Wiesz, w Polsce cały czas chyba standardem jest przyniesienie komuś, no, pęku róż na przykład, tak?
No tak, to jest taki najbardziej przemysłowy kwiat, który trochę został obdarty, że tak powiem, z tej swojej całej magii, też z tego, że po prostu często róże nie pachną.
Czy nawet kupienie tej róży od podchmielonego pana na głównym mieście, gdzie na starówce jakiegoś miasta wieczorową porą.
Ale to jest, myślę, jakaś jedna strona całej historii o kwiatach, ale myślę, że też mamy całą piękną stronę róż ogrodowych, róż różnych hybrydyzatorów z całego świata. Ja uwielbiam róże Davida Austina, angielskiego hybrydyzatora, niestety on już nie żyje.
Hybrydyzator, czyli ten, który tworzy nowy gatunek.
Tak, czyli tak, dokładnie, czyli miesza jedną odmianę z drugą. Jakby później sprawdza, co mu wychodzi z tego i selekcjonuje ją. Drogą selekcji jakby dochodzi do tego, co tak naprawdę go interesuje. I myślę, że to też jest jakaś taka historia bardzo ciekawa, bo za tymi kwiatami bardzo często stoją jakieś konkretne osoby, o których bardzo często nie wiemy w ogóle, że to jest ktoś, kto wymyśla te kwiaty i później my możemy je kupować, czy też możemy je sadzić w ogrodzie.
Dla wielu osób kwiat to piękno, zachwyt, ale żeby tam legenda, żeby tam historia, to już nie.
No myślę, że przede wszystkim jakby kwiaty mnie jakby urzekły swoim czarem przez malarstwo niderlandzkie. Ja jestem po szkole artystycznej, więc dla mnie to był jakiś taki ważny impuls. I też właśnie ta historia, skąd one się wzięły, skąd one do nas przybyły, kto je przywiózł, jakie one miały w ogóle znaczenie w innych kulturach, bo często my w ogóle nie przywiązujemy aż takiej dużej uwagi do tego. Dla mnie po prostu kwiaty są wielowymiarowe, jakby za każdym kwiatem stoi jakaś historia. Pomimo tego, że może on mi się po prostu podobać, to jeszcze na przykład tak jak słonecznik, jest to niby prosty kwiat, ale...
Akurat stoimy przed słonecznikami.
Tak, dokładnie. Ja kiedyś na przykład nie lubiłem słoneczników, one były dla mnie trochę banalne, ale... Jak...
No bo wiesz, słoneczniki kojarzą się z Van Gogiem.
No właśnie, ale ja...
Kojarzą się w tym, że one wiszą w prawie każdym domu, no dalej patrz, kicz.
Wcześniej jakby w ogóle nie zarejestrowałem tego, że ten obraz po prostu ma słoneczniki. I jak zacząłem się jakby przyglądać mu i patrzeć, jakie odmiany tam są, to w ogóle do mnie jakby to bardzo mocno jakby trafiło w takim sensie, że nagle zobaczyłem, że to są zupełnie różne formy. Ja na przykład też bardzo lubię bukiety na przykład tego samego gatunku, ale w różnych odmianach, tak jak na przykład dalia, że możemy mieć różne kształty, różne kolory i tak dalej. I tak samo też jest ze słonecznikiem. Jest taka odmiana Teddy Bear, ona jest taka cała, no trochę wygląda jak taka pszczółka. Ona jest też na tym obrazie. I no to w ogóle jakby zmieniłem trochę jakby patrzenie na ten kwiat. I to jest też fajne, że czasami jakby spojrzenie z innej strony poszerza nam naszą jakby sposób widzenia, percepcję, czy nie wiem, czy to są wspomnienia z dzieciństwa, bo kwiaty jakby niosą w sobie bardzo dużo ładunków i one są różne, ale myślę, że jednym z ważniejszych jest po prostu jakby wspomnienie. Zapach w ogóle ma taką moc, uważam, w kwiatach, że on nas przenosi.
Powiedziałeś, nie? Ostatnio to już słyszałem też od farmerek, że kwiaty kupowane obecnie w kwieciarniach, bardzo często te przemysłowe kwiaty najczęściej nie pachną.
No tak, tak, tak. To jest właśnie to, o czym mówiłem z różami, że róża została jakby obdarta z tego zapachu. Została obdarta z tego zapachu trochę przy oczywiście selekcji, żeby wybrać jakby kwiat, który będzie najdłużej, że tak powiem, utrzymywał się, czyli jakby był w tym rozkwicie, ale zapach powoduje to, że kwiaty po prostu szybciej przekwitają, ponieważ wydzielają się jakieś tam związki etylenu i po prostu to powoduje, że jakby płatki zaczynają opadać, więc tak naprawdę te róże, pachnące róże, nawet te przemysłowe, które są produkowane w Kenii na jakiejś tam wysokości, to są róże, które pachną, ale one trwają 4-5 dni. To jest po prostu bardzo krótki moment. No, to jest bardzo ulotne.
Róże na przykład kolumbijskie, tak? Z Ameryki Południowej też one muszą przylecieć.
Oczywiście, no ale tu już jakby wchodzimy na ten temat taki trochę grząski, że tak powiem, bo ja jakby mam taki stosunek do produkcji przemysłowej trochę na nie, ale oczywiście rozumiem, że jakby musi to być.
Rozumiem, że z jednej strony mówisz nie, a z drugiej strony jak spojrzysz, to doceniasz piękno.
Tak, tak. Już teraz po prostu jakby nie, tak jak to się mówi...
Doceniam, nie oceniam.
Tak, staram się tego nie oceniać. Też myślę sobie o tym, że bardzo dużo ludzi nie ma dostępu do kwiatów takich, jak na przykład ja mam w ogrodzie z Kasią tutaj i możemy tak naprawdę uprawiać sobie, co chcemy. Większość osób, które mieszka w mieście, jest skazane na kupowanie kwiatów w kwiaciarni, ale też właśnie jest super, bo powstaje coraz więcej farm ekologicznych, takich otwartych, nieszklarniowych, w których można kupić kwiaty. Trochę wysiłku trzeba włożyć, żeby się zorientować, gdzie one się znajdują, ale myślę, że to jest w ogóle super rzecz, żeby jakby też wspierać takie lokalne biznesy, ale przede wszystkim zobaczyć jakby inny wymiar kwiatów, bo te kwiaty są po prostu inne i naprawdę dużo osób się zachwyca tym, tak jak rozmawialiśmy z tobą, że byłeś właśnie u farmerek i nagle się okazało, że po prostu te kwiaty są inne.
Jest jeszcze tak, że my przez długie lata ceniliśmy egzotykę. To, co zagraniczne, to, co dalekie, wydawało nam się jakieś takie cenne, bo być może dlatego, że rzadkie, a teraz jest taki trend wyraźny, że spoglądamy na nasze rabaty i zachwycamy się pięknem naszych, kiedyś zwykłych, teraz niezwykłych kwiatów.
To w ogóle jest taka historia bardzo ciekawa, bo na początku XX wieku była taka postać jak Constance Pry. Tam też w tej edwariańskiej epoce, znaczy w Anglii, był taki motyw, że storczyki, palmy, wszystko, co było przywożone po prostu zza oceanu, czy też z tych wszystkich brytyjskich kolonii.
Czy była taka ambicja, żeby to hodować u nas, tak?
Tak, żeby... i że, no oczywiście szklarnie. Często były szklarnie, oranżerie, przez to też powstały i tak dalej, ale zmierzam do tego, że jakby Constance Pry jakby wprowadziła coś takiego, żeby zacząć korzystać z lokalnych roślin, które po prostu rosną, nawet bardzo często z roślin takich jak jakieś chwasty, warzyw i tak dalej. I to jest tak naprawdę moim zdaniem trend, który jest od początku XX wieku. Jakby mało się o tym oczywiście mówi, bo ludzie jakby nie wiedzą o tym, ale...
Przepięknym dodatkiem do bigietu jest dzika marchwa na przykład.
Ta, tak, oczywiście. I trybula leśna, która właśnie była ulubioną rośliną Constance Pry. I myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że my teraz patrzymy na to, o Boże, jakie to jest w ogóle pospolite, ale jakby nikt nie pamięta o tym, że słoneczniki jakby przybyły do nas z Ameryki Południowej. Nikt jakby nie kojarzy tego, że nagietki, turki też są kwiatami, które są częściowo z Afryki, częściowo z Ameryki Południowej, więc my uważamy, że te kwiaty, które rosną w naszych ogrodach, nasze kwiaty, to jest naprawdę bardzo mylne, bo większość po prostu tych roślin, tak jak dalia, dalia trafiła do nas z Meksyku, więc no właśnie, to są takie, wiesz, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tych historii takich babcinnych, czy też takich właśnie, i nie myślimy właśnie o kwiatach w taki sposób.
My tę historię możemy zakręcać i to kilka razy, tak dygresyjnie, bo być może jest też tak, że wiesz, tych naturalnych łąk, pól, miec jest coraz mniej. Gdy na przykład jeździłem przez Kaszuby, to my już nie widzimy tych chabrów, nie widzimy łubinów. No tu się zdarzyło tak pole pełne chabrów, na co zwróciłem uwagę.
Ale na Kaszubach akurat, moim zdaniem, jest to wyjątek. Łubinów jest po prostu cała masa. Teraz
łubinów, tak,
one przekwitły, ale wiesz, już jak byłem w Wielkopolsce przez jakiś czas, no to tam bardzo...
Bo wiesz, rolnictwo staje się wielkoobszarowe,
tak,
wielkotowarowe i tej przyrody, takiej dzikiej przyrody jest coraz mniej. To my, gdy ją spotkamy, to nagle ona wzbudza w nas zachwyt.
To prawda i myślę, że trochę warto się otworzyć na to, spojrzeć po prostu czasami w inny sposób na niektóre rośliny. Ja mam coś takiego, że w tym momencie mam coś takiego, że nie ma dla mnie brzydkiego kwiatu.
Mhm.
Znaczy w sensie jakby każdy kwiat jest interesujący, jeżeli ja go chcę użyć w jakiś konkretny sposób. Poza tym mamy kwiaty jadalne, mamy kwiaty w ogóle trujące, znaczy trujące, no nie są trujące, tylko są to zioła i oczywiście jest taka otoczka, ale ja na przykład uwielbiam leśne kwiaty, tak jak naparstnice, kokoryczki, konwalie i dla mnie też jest w tym po prostu coś takiego, że jak widzę babcię stojącą z konwaliami, z pęczkami konwali, no to po prostu nie jestem w stanie przejść obok niej obojętnie. Po prostu muszę kupić te kwiaty i może to jest kwestia też wrażliwości. Wiesz, może warto się jakby otworzyć na tą wrażliwość i jakby, wiesz, spojrzeć trochę inaczej. To wiesz, może to jest też trochę tak, że ładne rzeczy po prostu przyciągają w jakiś sposób, nie? A myślę, że może z kwiatami jest tak, że one w jakiś sposób mogą cię omamić, nie? Zresztą, wiesz, tu bardzo dużo osób przyjeżdża i kupuje rośliny i widzę, jak się zachwycają takimi roślinami, wiesz, ogrodowymi do wsadzenia po prostu u siebie, ale jest cała masa naprawdę roślin, które możemy po prostu ściąć z ogrodu i przynieść sobie do domu i to jest też coś naprawdę niesamowitego i po prostu kwiaty ożywiają wnętrza.
To jest początek tej kwiatowej opowieści z tobą. Ja już bardzo dziękuję. Za chwilę Kasia będzie wolna, to ja jeszcze chwilę z nią porozmawiam. A ty mówisz, Kasia jest od warzyw, tak? Nie, od kwiatów trochę też. Trochę
tak,
też.
Tak, ale oczywiście tu jakby, wiesz, nie mogę konkurować z Kasią, jeżeli chodzi o warzywa. Dopiero się tego uczę trochę. No jest to w ogóle super, wiesz, takie połączenie, no właśnie takie też trochę dla mnie oddanie hołdu Constance Pry, że mogę jakby w ogóle zacząć próbować sobie, wiesz, kompozycje z warzywami i z kwiatami, że to jest w ogóle jakieś też bardzo fajna historia.
No wiesz, koktajlowe wyglądają uroczo, czy jakieś małe papryczki.
Tak, oczywiście.
To nic, tylko wstawiać do wazonu.
Dokładnie, dokładnie.
Bo ja chciałem jeszcze z tobą kiedyś porozmawiać o tym, jak ty przesiąkłeś tymi kwiatami, bo ty powiedziałeś, na początku było malarstwo holenderskie, a tym malarstwem holenderskim to kojarzy mi się od razu to szaleństwo tulipanowe na przykład.
Tak, tak. To jest też taka historia dosyć ciekawa, aczkolwiek z tego co ja wiem i też tam czytałem, oczywiście jest to taki trochę marketingowy chwyt Holendrów, żeby te tulipany sobie bardzo tam, że tak powiem, podkręcić. Mnie bardziej na przykład w tym samym czasie interesuje historia, która się wydarzyła w Imperium Osmańskim. I tam uprawiano i hybrydyzowano tulipany, które miały bardzo płaskie, jak sztylety, płatki. Mm. I na przykład robiono festiwale w ogrodach ichnich, gdzie tworzono takie piramidy drewniane, na których stawiano w małych doniczkach różnego rodzaju tulipany. I wieczorem puszczano żółwie, na których były lustrzane takie skrzynie, w których były pochodnie i po prostu sobie chodzono i oglądano po prostu, więc wiesz, ja uważam, że tutaj...
Ale co, żółwie też maszerowały?
Tak, żółwie chodziły po prostu pomiędzy
jako,
tymi alejkami.
Żywe lampiony, tak?
Tak, jako żywe lampiony i po prostu jakby, wiesz, ta historia mnie tak uderzyła, że sobie pomyślałem, no dobra, ci tu robili kasę na tym, a tutaj po prostu była jakaś ekscytacja, wiesz, właśnie takim pięknym, w którym stronę to idzie, więc... Wiesz, co kraj do obyczaj, myślę, że Wschód w ogóle może się pochwalić o wiele większym zasobem, jeżeli chodzi o ogrodnictwo ozdobne. Wiesz, te hybrydyzowane u nich już w tamtych czasach róże, piwonie, chryzantemy i tak dalej, to jest w ogóle ciekawa historia.
Wszystkie ogrody osmańskie, tak?
Tak, tak, tak. Ale nawet, wiesz, jak się wybierzemy do Chin, wiesz, Persja, tak, Daleki Wschód, to wszystko, Indie, wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo jakby my się nie przyglądamy z tego jakby punktu, nie? Że w ogóle nie interesują nas kwiaty ozdobne jakby w tej kulturze, a no tam po prostu te uprawy były jakieś setki lat wcześniej. Do tego jakby, wiesz, tak posunięte, że u nas w XIII wieku po prostu uprawialiśmy zioła, bo rośliny musiały spełniać jakąś konkretną funkcję. U nich oczywiście też, ale u nich już w tamtym czasie hybrydyzowano piwonie, właśnie hybrydyzowano róże. Więc jakby skupiano się na zupełnie innym aspekcie wizualnym na przykład.
No i my tak gadu, a miała być to rozmowa o pięknie lipcowych bukietów, wiesz.
Ja myślę, że zapraszam w sierpniu. Moim zdaniem lipiec jeszcze jest takim momentem, kiedy akurat na Kaszubach trochę czekamy na to, jak to wszystko ruszy tak naprawdę w takim po prostu cudownym, wiesz, rozkwicie i takiej obfitości, więc tak naprawdę ja cię zapraszam w sierpniu.
Jesteśmy umówieni.
Tak.
Na sierpień. A tu Kasia Bellingham już się zbliża. To był Radek Berendt. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również. Ładne kwiaty.
Kasia Bellingham już kończy wycieczkę, to zaraz do niej przechodzimy, a ja tu z Państwem rozmawiam. Pan mówi mi o sadach. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Z tej strony Piotr Zyski. Ja jestem promotorem sadów w mieście. Takim przykładem jest Praga i chciałbym, żeby te magiczne sady powstały też w mieście Gdańsk, żeby one były ogólnodostępne. Podstawowe jabłonie, podstawowe grusze, które pięknie by zdobiły ten nasz taki parkowy krajobraz, a jednocześnie dawałyby i świetne pożywienie dla mieszkańców i dla wszystkich zwierzątek, które wokół nas są.
No, bardzo często wełna sobańska, Piotr Kamon, to opowiadają o tym, żeby sadzić rośliny przyjazne ptakom.
Plusem sadów owocowych, a zwłaszcza takich na podkładkach silnie rosnących, jest to, że one są długoletnie. Grusze na przykład dożywają do 120 lat. Jak jedziemy do Niemiec nad Jezioro Bodeńskie, tam na miedzach rosną po prostu piękne, stare grusze.
A tak, te Czechy tak mi się kojarzą,
tak?
Jedziemy jakąś drogą krętą, ona jest aleją właśnie, ale aleją śliwkową, czereśniową.
Tak, taką pożyteczną powiedzmy. Tak. I teraz tak, w pierwszych latach trzeba o takie drzewko zadbać. Czyli jeżeli mamy jabłoń, to ona jest na podkładce z siewki antonówki i dbamy o to powiedzmy przez pierwsze 2-3 lata. Później takie drzewo bez przycinania radzi sobie przez następne dziesięciolecia. Tam jest mało naszej ingerencji i ono po prostu świetnie sobie wszystko ustawia, bo w jednym roku są owoce w większej ilości, w następnym roku są owoce w mniejszej ilości. Ponadto też sama jakby bryła korzeniowa na podkładce silniej rosnącej jest taka, że daje sobie radę. Są przecież jabłonie, które potrzebują słabszej gleby i też świetnie owocują.
To jest być może jakiś sposób na dzikie tereny miejskie, bo są takie.
Tak. Chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy. Jakiś czas temu, chociaż może to już od kilku lat, leśnicy w lasach sadzą drzewka owocowe.
I sam byłem na takim nasadzeniu. Dokładnie. Kasia Bellingham z leśnikami sadziła taki owocowy sad.
Tak, ja swoje drzewka biorę od Lecha Kułaka spod Poznania i on, jak Państwo wejdziecie na stronę, tam jest spis drzewek owocowych, które oni przygotowują dla lasów. Nie tylko sosna, świerk, tam dąb czy inne ten, ale też drzewa owocowe, no które
jest
wzbogacają
to. Trend, że w naszych ogrodach też my coraz chętniej albo no, sadzimy drzewa już nawet nie owocowe, bo te owoce spadają, ludziom się tak kojarzą. Przecież to tylko trzeba zbierać, to brudzą te ławki, te nasze chodniczki, murawki i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak.
No to najczęściej sadzilibyśmy drzewa iglaste.
No. No więc trochę ten, taką ciekawą historię. Kiedyś jechaliśmy sobie przez Niemcy i patrzymy, że jest znak na szkołę Bauhausu w Dessau. Myślimy sobie, wow, fajnie, Bauhaus, świetny styl, zobaczymy to. Pojechaliśmy do tego Dessau i szliśmy taką ulicą, która jest ulicą domów tych wykładowców z tej szkoły Dessau. I jedna pani otworzyła nam drzwi i powiedziała, że możemy zobaczyć ten domek w środku. I co się okazało? Przeszliśmy ten domek, wszystko było fajnie. Ona mówi, słuchajcie, i teraz tak, nasi projektanci ponad 100 lat temu, jak tam te domy projektowali, określili, że dla rodziny potrzebne jest 12 drzewek owocowych. I my mamy w swoim ogrodzie oryginalnie nasadzenia tych drzewek owocowych, bo ci projektanci stwierdzili, że to jest taka ilość, która wystarczy rodzinie, do tego takiego codziennego spożywania świeżych owoców, a też były tam odmiany późne, więc można było jeszcze je przechowywać w miesiącach jesienno-zimowych.
A teraz są nawet aplikacje do odszukiwania dzikich drzew, krzewów owocowych, tak. Takie, które dają pożytki, z których można coś zebrać.
Tak. Także ja Państwa w ogóle zachęcam, żebyśmy te drzewa owocowe, ale na tych podkładkach silnie rosnących, takie jak nasi dziadowie sadzili, żebyśmy ponownie do nich wrócili, bo to, co obecnie kupujemy, są to drzewka owocowe najczęściej na podkładkach karbowatych, które są niższe i których żywotność jest trochę krótsza, ale na tych podkładkach silnie rosnących jabłonie potrafią mieć 100 lat, a grusze nawet 120. Zapraszam Państwa do tego eksperymentu.
To ja bardzo dziękuję. No, takie osoby można spotkać u Katarzyny Bellingham. Tak, dziękuję pięknie za rozmowę. Już idę do Kasi.
Do widzenia. Ładne kwiaty.
Kasia Bellingham już wolna, przy stolikach siedzą twoimi goście, rozmawiają. Lipiec tak mi się, Kasieńko, kojarzy. Dzień dobry, jeszcze
tak,
raz.
Jeszcze raz, tak, no właśnie widziałam.
Lipiec kojarzy, mi się właśnie z odpoczynkiem, wiesz?
Tak? Mam nadzieję i życzę
delektowaniem
wszystkim.
Delektowaniem się ogrodem.
Tak, i jak najbardziej tego życzę wszystkim, ale podejrzewam, że ogrodnicy tacy, którzy lubią robić w ogrodzie, to raczej nie będą tęsknić za pracą i zawsze sobie coś znajdą. Ja na przykład teraz cały czas robię wysiewy warzyw. Mam taki terminarz i sobie zapisuję, co kiedy wysiewam, żeby dosadać do ogrodu.
W lipcu?
Tak, dlatego, że mi troszeczkę miejsca zostało teraz w warzywniku, bo już zjedliśmy, już nie mamy bobu w jednym miejscu, już nie mamy tego, tamtego. Oczywiście już sałaty były zjedzone. No i teraz jest wolne miejsce w warzywniku. Nie można mieć wolnego miejsca. No,
uważaj
coś
teraz, ale gdy ktoś taki jak ja, kto się na tych warzywach zupełnie, absolutnie nie zna, pójdzie do sklepu, spojrzy na te wszystkie opakowania nasion, to zobaczy wysiew w kwietniu, w czerwcu, góra w czerwcu, ale w lipcu, halo.
A to zależy jakie rośliny. No, bardzo często jest napisane na opakowaniach wysiew na przykład od kwietnia do sierpnia, na przykład proszę sałaty. Przecież można siać przez cały czas, prawda? Cały czas warto jest mieć co 6 tygodni nowy wysiew, czy co 4 tygodnie nowy rzut sałaty.
A czy ona będzie tak samo dobra, jak ta wysiewana wiosną?
Ona będzie tak samo dobra, jeżeli będziemy o nią tak samo dbać. Oczywiście wiosną jest dla nich łatwiejsze życie, ponieważ nie jest tak gorąco jak latem. Ale latem jest, poza tym, że jest sucho, jest też słońce, więc sadzimy sałaty na przykład. na przykład gdzieś wśród innych warzyw i te inne warzywa będą troszkę zacieniały, więc nie będą na takiej patelni i dodatkowo warzywnik i tak podlewamy religijnie cały czas.
Bo ja mam takie doświadczenia z rzodkiewką na przykład, tak, że ta rzodkiewka wysiana już tak. Latem, właśnie w lipcu, to ona potem jest twarda.
Jak najbardziej, świetny przykład.
Dziurawa.
Podku, świetny przykład. Rzodkiewka w ogóle nie jest warzywem, które wysiewamy i zjadamy latem. Zauważ, że rzodkiewka jest takim, to jest taka roślina na początek sezonu, prawda? Mm. Zawsze na początku, kwiecień, czasami już marzec, z takich inspektów gorących mamy pierwsze rzodkiewki i mamy też rzodkiewki jesienne. Jeżeli chcemy je wysiać jesienią, możemy mieć rzodkiewki jesienne. W sklepach zazwyczaj już chyba ich nie ma, ale w ogródku jak najbardziej, dlatego że to jest warzywo, które lubi wręcz chłody. I ono lepiej rośnie w chłodach. I później jak jest gorąco i nie dopilnujemy, nie podlejemy, to one nam wystrzeliwują w kwiatostany. No i wtedy są już nie do zjedzenia.
Kiedyś opowiadałeś mi o tym, że rzodkiewki też lubią krótki dzień.
Tak.
I możemy je wysiewać, ale
tak.
Jesienią.
Dokładnie. Czyli jeszcze raz jesienią możemy wysiewać wiosną lub jesienią i to się kojarzy wszystko z krótkim dniem, ale też z temperaturą, to wszystko ze sobą ma powiązanie. Ale ogólnie taka jest zasada, że jeżeli macie w warzywniku problem z tym, że czy sałaty, czy szpinak, czy cokolwiek innego wybija w kwiatostan, to oznacza, że ma roślina jakiś stres. A podejrzewam, że w środku lata tym stresem będzie po prostu zbyt mało wody.
A to jest stres rzeczywiście?
No tak.
A nie nasze zaniedbanie?
No, ale stres jest spowodowany naszym zaniedbaniem.
Nie zebraliśmy w odpowiednim czasie, o tym myślałem, tak? No to roślina poszła w kwiaty.
Nie, koniecznie, dlatego że roślina, te warzywa, szczególnie te liściowe warzywa, takie jak szpinak, czy sałata, czy różne sałaty, bo tych sałat jest tak strasznie dużo różnych odmian, one są tak hodowane przez hodowców, mamy takie odmiany na rynku, które mają tworzyć jak największą rozetę z liści i cały czas te liście produkować, szczególnie sałaty liściowe, które zrywamy, nie całą główkę, tylko poszczególne liście.
Podbieramy.
Tak, one są tak zrobione, że one mają nam dać jak najwięcej tej zieleniny. Więc jeżeli mamy długi kwiatostan na górze z kwiatem, na dole jakieś dwa śmieszne listki na szpinaku, to jest nasze zaniedbanie, ale nie dlatego, że nie zjedliśmy jeszcze jej, tylko dlatego, że jej nie podlaliśmy. Ale zjadanie też jest bardzo ważne. Trzeba szybko zjadać warzywa i siać następne.
Do podlewania jest ciekawą sprawą, bo przez ostatni tydzień, przez to całe lato właściwie, lało i padało, tak? A ty mówisz podlewać.
Tak, ale w warzywniku, słuchajcie, bardzo często mamy rośliny, które mają malutkie korzonki. Albo są dopiero co wysiane, albo dopiero są wysadzone sadzonki. A ta górna warstwa ziemi bardzo szybko przesycha. Więc jeżeli mamy teraz na przykład w naszym warzywniku już są spore dynie, już są kukurydza, ogórki, jakieś takie rośliny, które rosną od kilku miesięcy, no to już one mają na tyle korzenie rozwinięte, że nie martwię się podlewaniem tak bardzo, bo często faktycznie są deszcze, chociaż ma nie
bo
być deszczu przez jakiś czas.
Bo w głębi ta roślina znajdzie, tak?
Dokładnie. Ale
w głębi gleby
tak,
znajdzie wodę.
Tak, właśnie, a te, które są tak, wiesz, pod samą warstwą, taką cieniutką warstwą gleby, jak na przykład nasionka dopiero co wykiełkujące, albo sadzonki dopiero co posadzone, no to one bardzo potrzebują podlewania.
To jeżeli, proszę Państwa, ktoś się teraz obudził i pomyślał sobie, o, zostanę ogrodniczką, ogrodnikiem, no to można wysiać sobie sałatę na przykład. Jeżeli nie macie ogrodu, no to na balkonie.
Jak najbardziej można robić sobie rozsady, można też pojechać, ostatnio jak byłam w ogrodzie kaszubskim w Kościerzynie, to były rozsady sałaty, nawet sama sobie kupiłam, bo przegapiłam jedno okienko. Także nie jest tak, wiecie, ja to naprawdę trzeba się zorganizować, żeby cały czas było coś do wysadzania. Dokładnie, może być rozsada, ale też są takie warzywa, które bardzo łatwo rosną i szybko, to jest rukola. To jest przepyszny dodatek do każdej sałatki, do kanapki, do wszystkiego, do pizzy nawet, przecież pizza z rukolą. I rukola rośnie jak zwariowana. Wystarczy wysiać trochę nasionek do doniczki, postawić na parapecie i zaraz będzie kiełkowało. To samo z bazylią, to samo z koperkiem, to samo z kolendrą. To są takie warzywa liściowe szybko rosnące, czy powiedzmy niektóre nawet i zioła. Także spokojnie, takie rzeczy, które dłużej potrzebują dłuższego czasu, nadal można wysiewać, ale wtedy będziemy korzystać z nich później, na przykład marchewkę.
Pamiętam teraz marchewka też, tak?
Jeżeli wysiejecie teraz marchewkę, to będziecie ją wcinać późną jesienią i nawet w przyszłym roku wiosną.
Albo drobną, ona będzie, taka młoda będzie najprzepuszczalniejsza.
Tak, ona nie będzie ogromną marchewuchą, taką jaką mogłaby być, gdybyśmy wysiali ją wiosną, ale będzie. Też ma to swoje zalety, prawda? Taką mniejszą marcheweczką.
To ja jeszcze a propos bazylii, bo ostatnio, gdy się spotkaliśmy, to opowiadaliśmy o ziołach
tak
i ty mówiłeś, o uwaga na bazylię, bo bazylia to nie znosi chłodów.
Tak. No teraz będzie miało dużo ciepła. Perfekt. Naprawdę, dlatego widziałeś, jak fantastycznie bazylia rośnie w tunelu, która była wcześniej wysiana. Ona po prostu uwielbia takie gorąco. Na zewnątrz też można bazylię spokojnie uprawiać, tylko pamiętajmy o ślimakach.
Ślimaki lubią bazylię?
Ślimaki lubią bazylię, ślimaki lubią dużo, dużo warzyw w ogrodzie.
No i te ślimaki, ale to są, tak, najgorsze, że one lubią te najmłodsze listki, tak?
Gdy no bo one najłatwiej im, że tak powiem, wchodzą. Ale później, jak już nie mają tych najmłodszych listków, to się zabierają za większe rośliny. Ale nie tylko. Ja na przykład teraz wysialiśmy, chyba 2 tygodnie temu wysiałyśmy z naszą praktykantką Magdą, którą serdecznie pozdrawiam, buraczki. Taki siew do multiplatów, no tam kilka nasionek do jednego, taki gniazdkowy. I kurczę, Felek, zjadły mi myszki wszystko, ale nie pędy, same pędy są, ale wszystkie listki są normalnie odcięte na górze. Także no, my mamy dużo mieszkańców naszego ogrodu, bo to jest ogród dziki, także trzeba się z tym liczyć. Na szczęście nie wszystkie wyjadły, dlatego wysiewam zawsze więcej.
Gorzej, jak ktoś ma mały ogródek, tak?
Tak, gorzej, ale wtedy
cały zasiew poszedł.
Ale nie, bo wtedy jest łatwiej też sprawić, żeby ten ogródek był bardziej ochroniony przed takimi gryzoniami jak myszy, czy inne gryzonie jakieś, powiedzmy, to nornice.
Prawda. Ale jak mówiłaś, takie na myszy, wielkie, nornice, tak. I tak nie mam.
U nas jest za duży teren, to nie ma szans, że będziemy mogli się od nich...
Rady.
Tak. Nie chcemy poza tym, no bo jesteśmy, no to tutaj chodzi, że jesteśmy częścią tego ekosystemu. I no trudno, jak nie zjemy wszystkich 158 buraków, tylko 100, to też przeżyjemy.
A kaczki masz już na ślimaki?
No nie mam, właśnie bardzo, bardzo bym chciała. Już rozmawiam właśnie tutaj z koleżanką, która ma u siebie i już wiesz, czym to się je. I mamy tutaj, chcemy przeznaczyć ten domek na narzędzia, na domek dla kaczek.
Bójcie się, ślimaki, kaczki nadchodzą.
Dokładnie, bardzo.
Na zakończenie jeszcze poproszę cię o opowieść o drzewach owocowych, bo tu pojawił się apel od twoich gości, żeby w miastach sadzić drzewa owocowe.
Jak najbardziej, tylko pamiętajcie o tym, żeby wybierać
z Austrii, z południowych Niemiec.
Jak najbardziej. I nawet niekoniecznie te drzewa owocowe jadalne takie dla nas, jabłonie i tak dalej, dlatego że to nie o to chodzi, żeby to było dla nas. To chodzi o to, żeby to było kwitnące i owocujące. I świetnie rosną inne, ozdobne właśnie owocowe drzewka, jak na przykład jabłonki, wszelakie jabłonki ozdobne, rajskie, nierajskie. Takiego jest naprawdę bardzo dużo. Świdośliwa, śliwa wiśniowa, nawet takie rzeczy jak jarzębina. To wszystko owocuje. Ja myślę, że jabłonki jak najbardziej, ale pamiętajmy właśnie o roślinach owocujących. Ale, żeby nie zniechęcić mieszkańców miast, trzeba pamiętać o tym, że niektóre owoce sprawiają, że na przykład nasze samochody potem zmieniają kolor. I na przykład taką rośliną jest morwa. Morwa ma owoce fioletowe, purpurowe, takie ciemne. I niestety, ale ptaszki, które zjadają tą morwę, później produkują ptaszkowy obornik, również w tym kolorze. Więc ciężko jest stawać białym samochodem pod taką morwą.
Ale też podobnie jest z mirabelkami, które potem na chodniku potrafią stworzyć taki śliski dywan.
Tak, ale ogólnie mirabelki można, że tak powiem, usunąć i przede wszystkim zjeść, bo one są naprawdę przepyszne drzemy z takich mirabelek. A te fioletowe plamy na samochodach czasami ciężko jest po prostu usunąć. Dlatego to, żeby się po prostu ludzie nie zniechęcili, to trzeba wybierać mądrze, jeżeli chodzi o te drzewa owocowe, a jest
idziemy
ich
w głąb,
dużo.
Na przykład.
Można, ale jabłonki rajskie są cudowne. Ale każdy owoc będzie miał, będzie spadał, tak? No to może nie saćmy po prostu je na parkingach, tak? No to nie bez sensu. Saćmy je po prostu w miejscach, gdzie samochody nie muszą pod nimi parkować.
Bo chodziło o taki polski pejzaż, tak? Pełen zielonych drzew, w których tam buszują ptaki na przykład.
Tak, ja myślę, że w ogóle w miastach i w ogóle sadzi się już. Miasta mają piękną zieleń. Dużo w ogóle
i
roślinności.
Do alei owocowych.
Aleje, też kwiaty, nie ma co się bać kwiatów, bylin, bo czasami o bylinę się o wiele łatwiej dba w miastach niż o trawniki. Trawniki są trudne, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ale ja widzę, coraz piękniejsze miasta są. Naprawdę teraz jeździmy, teraz szczególnie o tej porze roku. Zwróćcie uwagę, jak jedziecie jakimikolwiek drogami w Gdańsku, czy nie tylko w Gdańsku, w Trójmieście, jak pięknie dookoła rosną dzikie kwiaty. Na tych wszystkich takich pasach zielonych, tak? Pomiędzy drogami. No coś pięknego teraz, to tak kwitnie wspaniale, tyle owadów.
Nic, tylko się zachwycać. Od tego jest właśnie lipiec, a potem będzie jeszcze piękniejszy sierpień, a potem będzie jeszcze wspanialsza jesień, Katarzyna Pernika.
Polska jesień, tak jest. Złota polska jesień.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Do miłego, do usłyszenia. To była audycja Ładne Kwiatki.
Ładne Kwiatki.